Dwa końcowe rozdziały Księgi Hioba zawierają zakończenie niezwykłej historii. W przedostatnim, 41 rozdziale, znajdujemy słowa samego Boga, Pana przemawiającego do Hioba na jego usilną prośbę. Jak pamiętamy, w czasie dyskusji z przyjaciółmi Hiob kilkakrotnie wołał do Boga i wyrażał pragnienie, by rozmawiać z Nim, by móc się przed Nim wytłumaczyć. Gdy Bóg rzeczywiście przemówił, Hiob zamilkł. Powiedział: jam mały, cóż ci odpowiem? Rękę przyłożę do ust. Hiob uświadomił sobie swoją znikomość i ułomność i zamiast tłumaczyć się przed Bogiem, czy dowodzić swej niewinności, ukorzył się przed Nim. Wyznał Panu swoją niewiedzę i swoją grzeszność. W poprzedniej audycji mówiliśmy już sporo o treści mowy Boga, mowy zapisanej w kilku końcowych rozdziałach Księgi Hioba. Bóg pouczał Hioba i czynił to, nawiązując do dyskusji Hioba z przyjaciółmi i do wystąpienia ostatniego z rozmówców, Elichu. Bóg przemówił do Hioba jako Stwórca, ukazał mu ogrom i cudowność stworzenia. Zapytał Hioba: gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Czy wiesz, kto założył jej kamień węgielny? Bóg ukazał Hiobowi jego niewiedzę, zadał mu pytania, na które do dzisiaj nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi. Znają jedynie Bóg, Stwórca i Pan Wszechświata. W końcowej części mowy Boga, zapisanej w przedostatnim, 41 rozdziale Księgi Hioba, ukazany jest mały wyrywek, mała cząsteczka Bożego stworzenia. Jako przykład niezwykłej, przebogatej mocy stwórczej Pana Wszechświata. Mowa jest tu o dzikim zwierzęciu, bo tak tłumaczy się hebrajskie słowo behemot. Znajdujemy je w oryginalnym tekście Biblii. Z opisu owego zwierzęcia wynika, że chodzi najpierw o hipopotama, a potem o drugie zwierzę, o krokodyla. Krokodylowi poświęcony jest niemal cały rozdział 41. Przeczytajmy więc kilka wersetów. Kto się ośmieli go zbudzić? Któż mu wystąpi naprzeciw? Kto się odważy go dotknąć bezkarnie? Nikt zgoła pod całym niebem. Grzbiet ma jak płyty utarczy, spojone jakby pieczęcią, mocno ze sobą złączone. Powietrze nawet nie przejdzie. Tak jedna przylega do drugiej, że nie można rozluźnić połączeń. Czy odchyli kto brzeg pancerza i podejdzie z podwójnym wędzidłem? Czy otworzy mu paszczy podwoje? Strasznie jest spojrzeć mu w zęby. Gdy wstaje, mocni drżą ze strachu i przerażeni tracą przytomność, bo cięcie mieczem bez skutku, jak dzida, strzała czy oszczep. Dla niego żelazo to plewy, brąz niby drzewo zbutwiałe. Nie płoszy go strzała z łuku, kamień z procy jest źdźbłem dla niego. Pod nim są ostre skorupy, ślad jakby wału zostawia na błocie. Głębię wód wzburzy jak kocioł, na wrzątek ją zdała przemienić. Za nim smuga się świeci na wodzie, topiel podobna do siwizny. Ten opis, niezwykle plastyczny, przywodzi nam na myśl nie tylko krokodyla, ale wiele innych niezwykłych, wspaniałych stworzeń żyjących w środowisku wodnym. Na przykład wieloryby, czyli potężne walenie, delfiny odznaczające się niezwykłą inteligencją, morsy, wydry, rekiny, przeróżne zwierzęta żyjące nawet w głębinach morskich, tam gdzie nie dociera światło. Żyją tam na przykład ryby zdolne do wytworzenia prądu o wysokim napięciu. Wiele stworzeń tam żyjących posługuje się swoistym kodem świateł o różnych barwach, którymi się porozumiewają, nawołują lub odstraszają. Całe bogactwo istnień żyjących w wodzie, na lądzie, szybujących w powietrzu, dostarcza nam ciągle nowej wiedzy, nowych informacji świadczących o wspaniałej, barwnej i potężnej mocy twórczej Boga. Każdy człowiek, patrząc na cudowność stworzenia, może wnioskować o majestacie i nieograniczonej mocy i fantazji Stwórcy. Drodzy przyjaciele, jest to tym bardziej widoczne, im więcej wiemy na temat budowy, pochodzenia i życia niezliczonej liczby gatunków, rodzajów, czy rzędów żywych istot. Im większa jest nasza wiedza z zakresu genetyki, tym oczywistsze staje się to, że świat roślin i zwierząt urządzony jest w sposób zaplanowany, mądry, że rządzi nim nie przypadek, a myśl genialnego Stwórcy. Ten sam Stwórca, Pan Wszechświata, objawia się nam jako Bóg Biblii, jako Ojciec Jezusa Chrystusa, Bóg, Zbawiciel, Sprawiedliwy i Miłosierny. Czy znamy tego jedynego, wspaniałego, niezmiennego Boga? Czy żyjemy zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego planem, Jego prawami regulującymi nie tylko funkcjonowanie przyrody, ale kształtującymi także zasady moralności, etyki i wiary? To jest jedno z najważniejszych pytań, jakie wypływają z lektury Księgi Hioba. Jest to jedno z najważniejszych pytań, na które musimy odpowiedzieć w naszym życiu. Końcowy 42 rozdział Księgi Hioba opisuje jego reakcję na słowa Boga. W początkowych wierszach znajdujemy tu takie słowa. Hiob na to odpowiedział Panu i rzekł: wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Hiob uzmysłowił sobie, jak ważną sprawą jest to, by w pełni uznać tę prawdę, że Bóg realizuje we wszystkim swoją wolę, że wszystko przebiega zgodnie z Bożym planem. Uświadomił sobie także, jak ważne jest to, by umieć rozpoznawać i podporządkowywać się Bożym zamiarom, Bożej woli. Hiob zadaje samemu sobie pytanie: kto przesłania zamiar nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Hiob zaciemniał rzeczywistość, mówiąc słowa nierozumne. Tak sam ocenia swoje postępowanie, swoje mowy. A teraz wyznaje, że wzniosłe zamiary i plany Boga są dla niego zbyt cudowne, by mógł je zrozumieć, a tym bardziej, by je komentować. Nie można przecież dyskutować nad sprawami, zjawiskami, których się nie zna i nie rozumie. Chociaż wielu ludzi dzisiaj wydaje się właśnie to czynić. Posłuchajmy, co mówi Hiob, zwracając się do Boga. Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić. Chcę spytać, racz odpowiedzieć. Dotąd znałem Cię ze słyszenia. Obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Teraz Hiob myśli zupełnie inaczej o Bogu niż przedtem. Nie zadaje mu pytań, nie ma zamiaru dyskutować o tym, co Bóg czyni. Hiob teraz ufa Bogu. Jest to zupełnie nowa relacja, nowa więź pomiędzy tym człowiekiem a Bogiem. Hiob po raz pierwszy uświadomił sobie tak naprawdę, kim jest. Uświadomił sobie swoją małość, swą znikomość, ułomność i mówi: odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele. Jest to prawdziwa skrucha. Wypływa z uświadomienia sobie swojej grzeszności, duchowej nędzy. To jest prawdziwe upamiętanie. Przyznanie się do swej bezsilności, do bezsensu polegania na własnych siłach, na własnych zasługach i zwrócenie się do Boga z prośbą o odnowienie, o oczyszczenie. Tak rodzi się nowa więź, nowa relacja z Bogiem, Stwórcą i Zbawicielem. Jest to więź zaufania dziecka do swego niebiańskiego Ojca. Ta więź musi być stale rozwijana. Wymaga to stałej pokory, stałej skruchy, poddawania się oczyszczającemu działaniu Ducha Bożego. Święty Jan tak pisze na ten temat w swym liście apostolskim. Bóg jest światłością. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Życie Hioba uległo wspaniałej przemianie. Doświadczył Bożego dotknięcia. Ukorzył się przed Bogiem i nawiązała się nowa, głęboka więź pomiędzy Nim a Panem, Stwórcą i Zbawicielem. więź pełna ufności, pełna wiary i zaufania. Zmieniła się relacja Hioba z Bogiem. Zmieniła się też relacja Hioba z jego przyjaciółmi. W zakończeniu księgi, w jej epilogu, czytamy: gdy Pan powiedział te słowa do Hioba, przemówił też do Elifaza z Temanu: zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o mnie prawdy, jak sługa mój Hiob. Weźcie teraz 7 młodych cielców i 7 baranów, idźcie do sługi mego Hioba i złóżcie ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa Hiob będzie się za was modlił. Ze względu na niego nic złego wam nie zrobię, choć nie mówiliście prawdy o mnie, jak sługa mój Hiob. Poszli więc Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy i uczynili, jak mówił im Pan. A Pan miał wzgląd na Hioba. Zamiast walczyć ze swymi przyjaciółmi, zamiast spierać się z nimi i kłócić, Hiob będzie modlił się za nich. To dla nas ważna wskazówka. Nie chodzi w naszym życiu o spieranie się. Nie chodzi o dowodzenie swoich racji w kwestiach dotyczących wiary, a także w wszelkich innych kwestiach. Nie chodzi o ocenianie i wytykanie błędów bliźnim. To, co mamy robić, dobrze wyrażają słowa apostoła Pawła, pochodzące z listu do Galacjan. Bracia, gdy komuś przydarza się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha Bożego, sprowadźcie takiego na właściwą drogę w duchu łagodności. Baczcie jednak, abyście i wy nie ulegli pokusie. Jedni drugich brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Tak, powinniśmy pomagać sobie nawzajem. Powinniśmy pomagać innym w przezwyciężaniu ich słabości. Pomagać im w powrocie na właściwą drogę. Zawsze pamiętając przy tym, że i my nie jesteśmy doskonali. Modlitwa, przykład życia, troska o dobro bliźniego, postępowanie skromne w duchu łagodności, to wszystko to jedyna droga pomagania bliźnim. Droga, jaką wskazuje nam Biblia. To kolejny ważny wniosek wypływający z lektury Księgi Hioba. Końcowy fragment tej księgi to opowieść o tym, jak zakończyło się życie Hioba. Od 10 wiersza ostatniego 42 rozdziału czytamy: i Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w dwójnasób. Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i ubolewali nad nim i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy dał mu 1 srebrny pieniądz i 1 złotą obrączkę. W ten sposób krewni i przyjaciele Hioba pomogli mu rozpocząć nowy etap życia. Bóg błogosławił Hiobowi, tak że wkrótce miał wszystkiego w dwójnasób. Czytamy dalej w wierszu 12 i 13. A teraz Pan błogosławił Hiobowi, także miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Gdy porównamy liczby owiec, wielbłądów, wołów i oślic ze stanem podanym na początku, widzimy, że Bóg rzeczywiście podwoił majętności Hioba. Natomiast nie podwoił liczby dzieci. Hiob miał znowu 7 synów i 3 córki. Gdy zastanowimy się nad tym głębiej, Hiob właściwie nie stracił swoich pierwszych dzieci. Nie stracił ich na zawsze. Nie tracimy przecież swoich bliskich na zawsze, kiedy umierają. Kiedyś do nich dołączymy. I Hiob w tym sensie miał teraz podwójną liczbę dzieci. Zresztą Hiob przeżył jeszcze w doczesnym ziemskim życiu coś wspaniałego. Przeczytajmy końcowe wiersze Księgi Hioba. Najpierw dowiadujemy się czegoś o 3 córkach Hioba. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a 3 rogiem Antymonu. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob 140 lat i widział swych potomków, w całości 4 pokolenia. umarł Hiob, stary i pełen lat. I tak kończy się opowieść o niezwykłym życiu Hioba. Żył jeszcze przez 140 lat. I to potwierdza nasze przypuszczenia, że żył w okresie patriarchalnym. Wtedy, gdy zdarzało się, że ludzie żyli po kilkaset lat. Widział swoje wnuki, prawnuki, praprawnuki. Żył tak długo, że mógł oglądać swoich potomków aż do czwartego pokolenia. Umarł stary i syty dni. Czytamy na koniec. Trudno wyobrazić sobie wspanialsze zakończenie życia. Hiob jeszcze w życiu doczesnym otrzymał od Boga nagrodę. Nagrodę za wytrwałość, za wierność, za cierpliwość. Ale nawet gdyby tak się nie stało, gdyby jego ziemskie bytowanie skończyło się dużo wcześniej i nie tak szczęśliwie, jednak byłby człowiekiem niezwykle szczęśliwym, ponieważ wzbogacił się o wspaniałe bogactwa duchowe. Doświadczył namacalnie Bożej obecności, Bożej wielkości i chwały. Doświadczył bliskiej, osobistej społeczności z Bogiem. Doświadczył intymnej więzi opartej o całkowitą ufność w dobroć, mądrość, moc, a nade wszystko miłość Bożą. I to jest w życiu każdego człowieka najważniejsze. Nie zawsze nasze doczesne życie kończy się tak wspaniale jak życie Hioba. Życie wielu biblijnych bohaterów, a także wielu męczenników dla sprawy Bożej, kończyło się całkiem inaczej. Nieraz bardzo dramatycznie, tragicznie. A często było to życie jako jedno wielkie pasmo doświadczeń, cierpień, bólu. Ale czymś najbardziej istotnym, czymś decydującym o prawdziwym szczęściu w życiu każdego z nas jest jedno. To, czy zwiążemy się z Bogiem węzłem wiary, ufności. Czy pozwolimy, by nas przemienił, odrodził, zbawił. Czy pozwolimy, by nas prowadził według swej woli, by nas stale oczyszczał i uświęcał. Jeśli tak się dzieje w naszym życiu, jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. Szczęśliwymi, podobnie jak Hiob. Skłońmy na koniec głowy w krótkiej modlitwie. Drogi nasz Ojcze, dziękujemy, że otwierasz dla nas drzwi, że wyciągasz do nas szeroko otwarte swoje ramiona, że możemy stać się Twoimi dziećmi, możemy stać się członkami Twojej rodziny. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że ono przekonuje nas, że warto być szczęśliwymi w Tobie, że warto przyjmować od Ciebie szczęście, wszelkie dobro i warto żyć tak, jak Ty uczysz. Dziękujemy Ci za wszystkie słowa tej wspaniałej księgi i prosimy, bądź z nami w każdym dniu naszego życia.